Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Stanisław Zbigniew-Kowalik, psycholog społeczny, wykładowca akademicki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, czy w tej chwili jesteśmy świadkami toczących się dwóch wojen w Ukrainie? Wojny militarnej i psychologicznej?
Z pewnością, na pewno są te dwie wojny, ale być może jest ich jeszcze więcej. To znaczy, jest to wojna ekonomiczna. Dodatkowo jest to wojna ideologiczna. No i te dwie, psychologiczna i zdecydowanie militarna. Przy czym ta psychologiczna być może jest ważniejsza niż to się zwykle o tych sprawach myśli, ponieważ my dużo mówimy o militarnych klęskach albo zwycięstwach. Mówimy o tych wszystkich ekonomicznych sankcjach, skutecznych albo mniej skutecznych. Mówimy ewentualnie o terytorium, które zostało przez Rosjan zajęte. A o psychologii mówimy zwykle tylko w kategoriach propagandy, że albo tutaj Rosjanie prowadzą swoją propagandę, no powiedzmy sobie wyjątkowo dziwaczną, mówiąc bardzo delikatnie, no i cały Zachód też prowadzi swoją propagandę i to jest ta istota tej wojny psychologicznej.
Tak się zastanawiam, czy ideologia nie staje się częścią wojny psychologicznej, ponieważ propaganda w pewnym sensie jest, może być chyba elementem strategii, ale może się mylę.
No więc zdecydowanie chyba najbliższe powiązania między wojną psychologiczną a taką wojną ideologiczną, no to są właśnie na tym styku. Ale tutaj też byłbym ostrożny, bo jeżeli reakcje psychologiczne wprowadzimy jako pojęcie, które ma nam wyjaśniać różne rzeczy, no to strach, lęk, bohaterstwo, również planowanie żołnierzy z jednej i z drugiej strony, cywilów, którzy są ofiarami tej jednej i drugiej wojny, konsekwencje w postaci różnego rodzaju traum psychicznych, które u wielu ludzi prawdopodobnie pozostaje na bardzo długo, poczucie klęski albo poczucie sukcesu. To jest właśnie to przenikanie wzajemne świata wartości z obroną tych wartości, albo frustracją, że te wartości po prostu znikają na naszych oczach.
No dotyka pan profesor sprawy, o które chciałam właśnie pytać, ale zanim będziemy rozmawiali o doświadczeniach, które przekładają się na psychiczną reakcję i na psychiczne doświadczenia ludzi, to i społeczeństw, to chciałabym zapytać o wojnę psychologiczną, którą wypowiedział Zachodowi Putin. Bo można odnieść wrażenie, że on patrzy cynicznie z uśmiechem prosto w oczy Zachodowi i mówi, no i co mi zrobicie? Wyrok w Hadze, no też jest, który został wydany kilka dni temu, też jest tego dowodem.
Panie redaktor, przed tą audycją tak sobie pomyślałem, że chciałbym na zimno analizować tą całą sytuację, czyli zreferować, co z punktu widzenia socjologii, psychologii społecznej się dzieje, a nie mówić, czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne. I jeśli pani pozwoli, powstrzymam się od ocen.
Tak, bo ja nie oczekuję ocen.
Na zimno spróbuję zreferować jakby to stanowisko rosyjskie, putinowskie, nazwijmy
putinowskie,
to.
Putinowskie, bo tak. Mhm.
Tu są dwa problemy, psychologicznie bardzo istotne. Pierwszy problem to jest sposób określenia istoty tej wojny, którą on nazywa nawet nie wojną, tylko jakąś tam interwencją
operacją wojskową.
Tak. Mhm. Chodzi o to, że gdy zwraca się do świata, czyli do nas na przykład, to on mówi o tym, że jest to wojna wschodu z Zachodem, albo Rosji z całym światem imperialistycznym.
On mówi, że broni ludności rosyjskiej, która mieszka na terenie Ukrainy, bo ona jest prześladowana i jest w rękach...
To jest druga sprawa.
I jest w rękach faszystów i narkomanów. To jest drugi, narracja.
To jest drugi aspekt. Ja myślę, że to, o czym pani mówi, czyli że ja tutaj walczę o uchronienie etnicznie zamieszkałych na terenie obecnie Ukrainy Rosjan, to jest komunikat, który jest skierowany do Zachodu. Natomiast ten pierwszy komunikat, on jest bardzo ostro sformułowany, że odbywa się oto wojna Rosji z całym wielkim imperializmem, z całym światem zachodnim, powiedzmy sobie. I teraz, jeżeli my tą wojnę przegramy, to Rosja po prostu zniknie. Taki jest komunikat. Ja codziennie słucham Rosji 1, Rosji 24 i wielokrotnie zwracam uwagę na bardzo takie dążenie do tego, żeby wywołać wśród Rosjan przede wszystkim wysoki poziom lęku. Wysoki poziom lęku, który powoduje, że wszyscy zaczynają czuć się niepewnie.
I to mu się udaje.
I to w jakimś tam stopniu, myślę, do niektórych przynajmniej Rosjan może docierać. Natomiast ta druga, powiedzmy, ideologiczno-psychologiczna forma komunikatu jest właśnie taka, która ma uzasadniać tak naprawdę na świecie to, że on rozpoczął tą wojnę. Że oto tu są biedni Rosjanie na naszych rdzennych, dawnych terenach rosyjskich i na tych terenach Ukraina, ci właśnie faszyści, ci jacyś tacy spadkobiercy dawnej tradycji wyzwoleńczej Ukrainy po prostu eksterminują tychże Rosjan. I my musimy po prostu z konieczności w obronie tych Rosjan wejść na te tereny i zrobić tam porządek.
Panie profesorze, a nie jest też tak, że Putin próbuje oddziaływać nie tylko na swoje społeczeństwo, ale na społeczeństwo Zachodu, pokazując, że nic nie robi sobie z żadnych instytucjonalnych decyzji, rozwiązań, z protestów. Chce zmęczyć społeczeństwo Zachodu, chce przymusić do tego, żeby one zaczęły w pewnym momencie naciskać na swoje elity, żeby ta wojna się skończyła, bo ona może eskalować. I czy nie jest to też tego rodzaju próba?
No, myślę, że na pewno ma pani rację. Natomiast zadałbym pytanie, dlaczego tak jest? Bo to nie zawsze wydaje się racjonalnym postępowaniem, nawet z punktu widzenia efektów czy rezultatów tej wojny. Myślę, że ta wojna z Ukrainą toczy się tak naprawdę już od tysiącleci. Od stuleci. Ich w okresie Gorbaczowa, Jelcyna, kiedy to poczucie wielkiego imperium, jednego z największego, najświetniejszego, najwspanialszego, runęło w gruzach i teraz Putin je odbudowywuje, no to nawiązuje takimi komunikatami, czyli takimi bagatelizowaniem tego, co myśli o tym wszystkim świat. On też mówi bardzo wyraźnie w tych swoich najróżniejszych wypowiedziach. Kto tu ma rację? I jest ta cały czas to myślenie w propagandzie w telewizji rosyjskiej takie symetryczne. Czyli proszę bardzo, Amerykanie też mają swoje za uszami, bo w podobny sposób atakowali różne tam, powiedzmy, inne kraje. Myślę, że tu jest pewien rodzaj mentalności rosyjskiej, z jednej strony jest podziw w stosunku do tego, jak ten Zachód się rozwija i że my tak naprawdę za tym wszystkim nie jesteśmy w stanie nadążyć, no a z drugiej strony frustracja. I ta frustracja powoduje, że pokazuje światu, jaki ja jestem silny i jak mogę bagatelizować tak naprawdę opinię całego świata.
Pamiętam taką scenę, która niedawno zresztą była emitowana w jednej ze stacji telewizyjnych, w której Putin zadaje, jest jakaś scena, spotkanie i Putin zadaje chłopcu, może 10, może 11-letniemu pytanie, powiedz mi, mówi, gdzie kończy się Rosja? I chłopiec odpowiada, Rosja kończy się na ciśnienie Beringa, na co Putin z uśmiechem takiego dobrodusznego sympatycznego pana, który rozmawia z młodym człowiekiem, odpowiada, nie, mylisz się, Rosja nie kończy się nigdzie. I to było, przyznam, mimo tego, co obserwujemy, to jednak jest w jakimś tam sensie też wstrząsające.
Mogę to skomentować?
Oczywiście,
krótko.
Po to przytaczam.
To mi się od razu kojarzy z Leninem. Przepraszam, ale Lenin, nie wszyscy może o tym wiedzą, ale teraz trochę sobie historii jakby przypomniałem. W latach chyba pod koniec 20., na przełomie 20. i 30. zdefiniował mniej więcej Europę w ten sposób, że Europa będzie związkiem autonomicznych republik radzieckich. Czyli ta mentalność, że my tak naprawdę z naszym przepięknym ustrojem komunistycznym będziemy cały czas dokonywali ekspansji, on już przewidywał to, że Europa może stać się całkowicie komunistyczna i Putin, myślę, ma gdzieś zakodowane to właśnie myślenie, takie właśnie imperialistyczne. I co więcej, myślę, że czuje się właśnie takim realizatorem tej idei.
Rosja odkrywa karty. Putin nie ukrywa, jaka jest jego wizja, jakie są jego zapędy. I tak zastanawiam się, bo też wielokrotnie ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć, jak jeden z generałów rosyjskich mówi po tej wizycie Jarosława Kaczyńskiego między innymi i trzech premierów, którzy pojechali do Ukrainy, mówi przyjeźdź do Smoleńska, to porozmawiamy. Pojawiło się cały szereg interpretacji. Czy pan profesor też jakoś to odbiera jako rzecz, jako znaczącą odpowiedź? Czy pan uważa, że to jest takie po prostu...
Że to jest właśnie dokładnie przykład ilustrujący to. Boję się tego powiedzieć, bo to może nie do końca, co powiem, jest prawdziwe, ale istnieje coś takiego jak pewien sposób myślenia o rzeczywistości, który bym nazwał sposobem rosyjskim. I on polega właśnie z jednej strony na to, żeby być takim... poczucie wielkości z sobą demonstrować, utożsamiać się z wielką Rosją, wszechpotężną. A z drugiej strony, i to jest ten wewnętrzny konflikt, patrzenie na innych, na inne państwa z podziwem, że tak do końca to my tymi wszechpotężnymi władcami świata nie jesteśmy. No i Smoleńsk to jest takie cyniczne, to jest to samo, co często, jak bywałem w Rosji, słyszałem ironię pewną, kiedy zwracano się do mnie, a to przyjaciele, bardzo bliscy mi ludzie, mówi, no ty pochodzisz od tych panów. Oni się śmieją z tego określenia, że my mówimy, proszę pani, panie redaktor, albo do mnie się zwracają w podobny sposób. Dla nich pan to jest coś, co im się w głowie nie mieści, nie jako zwrot grzecznościowy, tylko gdzieś tam w tle jest ta symbolika.
No jest taka niechęć
pana.
Społeczeństw chłopskich do społeczeństwa.
Tak jest. I to jest niestety ciągle widoczne.
Tak, ale jeśli rozmawiamy o tym przykładzie, czy o tym zwrocie, jakiego użył rosyjski generał, to bardzo wielu z nas uważa, że to było przyznanie się do katastrofy smoleńskiej i do siły sprawczej w tej katastrofie.
Nie wiem.
Za daleko posunięte pana zdaniem?
Powiem wprost, że trudno byłoby mi to jakoś interpretować. Tu możliwości interpretacyjnych... Jedna jest taka, jaką pani przedstawia. Ja przedstawiam taką bardziej może górnolotną, ale może mniej prawdopodobną.
Nie, pan profesor ma szerszy kontekst i patrzy pan głębiej na to niż...
Ja wiem. Natomiast to najprościej można by było rozpatrywać w kategoriach zasypywania kolejnych albo budowanie kolejnego rowu. Czyli jest to forma jeszcze większego prowokowania, jeszcze budowania większej niechęci. Nawet w kategoriach lęku, ale właśnie prowokacji. Prawdopodobnie on wie, co znaczy dla Polaków Smoleńsk i wywoływanie tego tematu w tej chwili tak naprawdę służy nie Rosjanom, tylko służy przede wszystkim celom propagandowym, które są kierowane w stosunku do Polski. Jest to pokazanie tak naprawdę nie wiadomo czego, bo ja tutaj będę uważał,
takie rosyjskie pogróżki.
Tak, pogróżka, która ma prowokować być może do jeszcze większego poczucia, że ten przeciwnik jest bardzo groźny.
Kilka dni temu wszyscy słyszeliśmy, co powiedział prezydent Ukrainy, prezydent Zeleński, przed wypowiadając się przed amerykańskim senatem. A powiedział bardzo znamienne, ale także i wstrząsające słowa. Powiedział, że nie widzi sensu życia, jeżeli nie można zatrzymać śmierci. Czy to jest także element gry psychologicznej, bo w tej chwili tę wojnę psychologiczną i ten oręż psychologiczną podejmują obie strony, właściwie wszyscy. Zachód też. No i jest pytanie, jak mamy odebrać słowa prezydenta Ukrainy, prezydenta, który jest z ludźmi, który nie wyjechał mimo propozycji Ameryki i który buduje w Ukraińcach, moim zdaniem, ogromną motywację do tego, żeby walczyć o każdy skrawek ziemi.
Mówimy o wojnie psychologicznej. I bardzo ważną figurą w tej wojnie jest zawsze przywódca. I z jednej strony Putin, i z drugiej strony prezydent Ukrainy. I muszę powiedzieć, że no, gdyby go nie było, prawdopodobnie inaczej by wyglądał przebieg tej wojny. I w tej wojnie Zieleński wygrywa. Zdecydowanie.
Jak mogłaby wyglądać ta wojna, gdyby przywódca wyjechał z kraju i zostawił żołnierzy?
Znaczy, po pierwsze mógłby być przywódca, ale niekoniecznie musiałby wyjechać. Bo no powiedzmy sobie, że
ale była taka
to
propozycja,
jest kolejny
była taka
przywódca.
Propozycja, dlatego ja o tym mówię, bo była taka propozycja, że oni, rodzina mogą
Jasne.
Wyjechać.
Jest to kolejny przywódca, który próbuje w jakimś tam stopniu stawiać opór i walczyć o pewną autonomię. Bo obojętnie co będziemy mówili, Kuczma w jakimś tam stopniu dał pierwszy krok, dał pewnego rodzaju impuls i się wycofał.
Przypomnijmy, że to
potem
był też
była
były prezydent
pani, premier, już nie pamiętam jak
Timoszenko.
Się nazywa. Timoszenko. Potem był Juszczenko, który rozwścieczył Rosjan tak naprawdę, bo oni uważają, że od Juszczenki tak naprawdę zaczęły się te złe
stosunki
z Rosją. No ale oni wszyscy tak naprawdę w pewnym momencie przestraszeni być może bardziej odpowiedzialni, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. Zatrzymali się w połowie drogi. I teraz pojawia się człowiek, który być może jest nieuwikłany w żadne interesy polityczne. Jest po prostu człowiekiem z boku, który nagle staje się prezydentem. I być może właśnie dlatego, że z takim jest nie rasowym politykiem, tylko kimś z boku, moim zdaniem nie odgrywa żadnej psychologicznej propagandy. To jest po pierwsze. Myślę,
czyli jest szczery w tym,
myślę,
co mówi.
Że jest bardzo szczery.
Że nie widzi sensu życia dlatego, że, kiedy nie może zatrzymać śmierci.
Tak jest.
Jest szczery.
Tak jest.
No to tym bardziej jest przerażające, dlatego że pokazuje w pewnym sensie, no nie wiem, czy nie bezradność, nie wiem, czy to nie jest krzyk rozpaczy.
No więc ja to interpretowałem właśnie w ten sposób, słuchając ostatnich różnych jego bardzo, bym powiedział, mało dyplomatycznych wypowiedzi. Na
A
przykład oskarżających
profesor?
Niemcy o to, że tak naprawdę w większym stopniu wspierają Putina.
A myli się w tym?
Znowu nie chciałbym.
Rozumiem, nie jest pan politologiem, panie profesorze, więc
na to
wolałbym.
Pytanie. Wiem na pewno, że z punktu widzenia, powiedzmy, to jest ważne. Bo tak naprawdę teraz bym powiedział jeszcze inaczej o tym wszystkim. Wojna toczy się w jeszcze jednym wymiarze. Wojna toczy się o to, czy Unia Europejska będzie autentyczną strukturą, stanie się autorytetem, czy skonsolidują się wszystkie państwa wokół tej Unii.
Podobnie jak NATO.
Podobnie jak NATO. Czy też nie. I to nie zależy od Putina. to zależy od tak naprawdę tych państw.
A od interesów, panie
zależy
profesorze.
Od przywódców. Nie, ja myślę, że nie, że wszyscy ludzie, społeczeństwa nie myślą w kategoriach w tej chwili interesów, tylko myślą jednak w kategorii jednej z najbardziej ważnych wartości, jaką jest samostanowienie.
Panie profesorze,
to są te
społeczeństwa,
hasła, którymi cała Europa szermowała przez lata. I teraz jest test. Teraz jest papierek lakmusowy, który jest wystawiony i jest powiedziane, sprawdzam, czy my jako, powiedzmy, ta tak zwana cywilizacja Zachodu, rzeczywiście jesteśmy w stanie te piękne obietnice rzeczywiście wdrożyć w czyn, czy nie.
No tak,
Niemcy w tym momencie leciutko, idąc w kierunku właśnie interesów, a nie wartości, pokazują, że niekoniecznie to musi wcale tak wyglądać.
I o tym myślałam, bo społeczeństwo i reakcja ludzi, i to jest inny wymiar, a i czym innym kierują się elity polityczne.
No
i oni
tak
myślą
było.
Także o interesie. Dlatego, że utrzymanie władzy w dużej mierze zależy tego od powodzenia materialnego
ale
na płaszczyźnie ekonomicznej. Ale na płaszczyźnie ekonomicznej ona jest bardzo istotna.
Bardzo istotna, ale też istotne jest, oprócz tego, czy mamy poparcie społeczne, czy nie mamy poparcia społecznego. To też mnie czasami w moim myśleniu nocnym intryguje. Problem odpowiedzialności, w jakim stopniu przywódcy Ukrainy, bo to jest przejęcie odpowiedzialności za życie, no być może tych wygonionych albo uciekających z Ukrainy ludzi.
Ale za życie tych, którzy tam
zostali.
Żołnierzy,
którzy tam zostali. I nie chciałbym być w miejscu Żeleńskiego w tej chwili. A z drugiej strony mamy też odpowiedzialność Zachodu, która polega moim zdaniem na tym, żeby ten konflikt jednak nie rozbuchnął w jeszcze większej
no,
skali.
No tak, żeby się nie rozszerzył, bo już się mówi o nakłuwaniu NATO.
No ja myślę, że Amerykanie, a prezydent szczególnie amerykański Biden w jakimś tam stopniu, jeżeli go interpretuje, to jego polityka, jego konkretne kroki, które robi, to pokazują najdokładniej chyba właśnie tą ostrożność w postępowaniu, żeby iść do pewnego momentu, ale kiedy już pojawia się gdzieś w tle atom, no to żeby jednak nie doprowadzić do takiej sytuacji,
no, oni mają,
którą byśmy nazwali trzecią wojną światową.
Oczywiście Rosjanie i Amerykanie mają ten potencjał ogromny, bo oba mocarstwa mają 90% broni nuklearnej w swojej gestii. Ale problem polega też na tym, że my tutaj mówimy o lęku, który naprawdę z czasem może być spowodowany zmęczeniem. I ja chciałam pana profesora zapytać o to, czy jest taki moment graniczny, w którym wszyscy będą mieli już dość. Ludzie na Zachodzie już będą widzieli, że są nieskuteczni, bo ich protesty nic nie znaczą. Działania ich elit nic nie znaczą. Instytucje są bezradne, a z drugiej strony no, coraz bardziej brutalna agresja Rosjan. No, ostatnie dni przynoszą kolejne informacje o bombardowaniu dzieci i cywilów.
No oczywiście. Ja bym tutaj sięgnął do już znowu bardzo zimnej wiedzy z zakresu psychologii stresu i z pewnych badań wynika, że w takim silnym stresie, wykorzystując wszystkie swoje możliwości, jakie mamy i biologiczne, i psychiczne, jesteśmy w stanie funkcjonować do około 2 lat. Czyli patrząc na to, co się w tej chwili dzieje, to te 3 tygodnie to jest niewiele. To jest jeszcze ten etap, kiedy można by było powiedzieć, że to jest, jeszcze nie jest wojna na wyniszczenie. Kiedy rzeczywiście zaczynamy jeść, co tylko jest możliwe do zdobycia, bo normalne życie w normalnych warunkach już jest niemożliwe. I może tak być, że ta wojna będzie trwała właśnie bardzo długo. Ja nie ukrywam, że też trochę się martwię tym, bo może być wojna partyzancka. Przypomina mi się Rosja, Afganistan, to wyglądało i jak my ciągle jeszcze nie możemy się z tego wszystkiego wykaraskać. A tutaj jest jeszcze sytuacja prawdopodobnie znacznie gorsza, bo interesy są znacznie poważniejsze w tej chwili.
Granica jest znacznie bliżej.
Tak, ich zagrożenie dla całego świata pojawia się. W związku z tym myślę, że to wyczerpanie będzie narastało stopniowo. Mam nadzieję, że jednak do 2 lat to nie dotrwa. Myślę osobiście, że sankcje, które, jeśli będą tylko konsekwentnie realizowane.
Jeśli z akcentem na jeśli, panie profesorze.
To myślę, że trzeba poczekać, ale po roku tak naprawdę może dojść do jakiegoś opamiętania i powtórzy się scenariusz, jaki już niedawno przeżywaliśmy w związku z tą polityką reaganowską, która jednak spowodowała, że doszło do jakiejś tam możliwości zmiany.
No, takiej poważnej zmiany geopolitycznej, ponieważ rzeczywiście Reagan odniósł ogromny sukces, ale
Ale mogę
nie
jeszcze
wracamy.
Coś powiedzieć?
Tak.
Bo chcę, bo to też mnie ciągle intryguje. Cały czas bym polemizował z Putinem na argumenty. Gdy on mówi o tym, że my jako Rosja możemy zniknąć, jeżeli Zachód wygra i straszy w ten sposób swoje społeczeństwo, to mi od razu nasuwa się kontrargument. Gdy Reagan odniósł zwycięstwo, nikt Rosji nie niszczył dalej. Przecież można było wtedy rzeczywiście pokazać swoją dominację i doprowadzić do efektu bardzo... No przecież to jakoś uwiarygodnia politykę światową w stosunku do Rosji i nie jest to ten argument putinowski, moim zdaniem, w jakikolwiek sposób realny. To
obal pan ten mur.
Nie chce zlikwidować Rosjan.
Obal pan ten mur, panie Gorbaczow, powiedział Ronald Reagan i te słowa stały się znaczące. Panie profesorze, chciałam jeszcze zapytać pana, bo rozmawiamy sporo tutaj o zachowaniach liderów, ale mówimy też często, że w polityce, że jest kryzys liderów politycznych. Czy teraz na oczach świata rodzi się mąż stanu? Myślę tutaj o prezydencie Zeleńskim.
Nie sądzę, aż przykro mi to powiedzieć, ale nie sądzę. Mąż stanu musi być wyrafinowany. Ja bym zaprzeczył sobie temu, co przed chwileczką powiedziałem, że wierzę w szczerość.
Nie, ale to wyrafinowanie to ze szczerością czasem nie ma nic wspólnego, prawda?
No właśnie.
Bo to
i
jest
dlatego
gra.
Myślę,
wyrafinowanie
że
jest rodzajem
gry. To nie jest mąż stanu. To jest kolejny bohater. Czyli jak będziemy mówili sława bohaterom, to Zeleński będzie w tym panteonie wielkich, tak jak Szewczenko, jak kilku innych wybitnych ukraińskich postaci. Ale nie mąż stanu.
Panie profesorze, zaproponował pan nam i słuchaczom, żebyśmy posłuchali Verdiego pieśni Niewolników. Posłuchajmy wobec tego.
Thank you.
Przystanek Życie.
Przypominam, że dziś Państwa i moim gościem jest pan profesor doktor habilitowany Stanisław Zbigniew-Kowalik, psycholog społeczny, wykładowca akademicki. Panie profesorze, komu pan dedykował Verdiego?
No, szczerze mówiąc, to może nie wszyscy wiedzą, że to jest pieśń tułaczy. I dedykuję ją, celowo wybrałem ten utwór z piękną pieśnią, z pięknym chórem i z moim własnym sercem. Wszystkim tym, którzy z konieczności musieli opuścić Ukrainę. No i rozpierzchają się po całym świecie.
Ale wszędzie towarzyszy
skazani na tułaczkę.
Ale wszędzie towarzyszy im sława Ukrainie. Niezwykłe dwa słowa.
To jest fenomen dla mnie. To tak? Jest coś nieprawdopodobnego. Coś, co przypomina mi lata, sierpień 80, kiedy stałem pod Stocznią Gdańską i odczuwałem też taką euforię takiego jednoczenia się całego społeczeństwa polskiego i dzisiaj odnajduję dokładnie to samo, a nawet jeszcze może bardziej, bo sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Po pierwsze, nieprawdopodobnie cenię Ukraińców za konsekwencje. No to jest naród, bo to trzeba wyraźnie podkreślić, bo to Putin też czasami neguje, jeśli chodzi o wartość etniczną tej ludności. To jest naród, który przez stulecia, i to też sobie powiedzmy, i ze strony Polski, i ze strony Turcji, i ze strony Rosji, cały czas był dyskryminowany, cały czas był uznawany za tą kategorię niższą. I przez te stulecia oni utrzymali, oni się zahartowali po prostu w tej swojej ukraińskości. I sława Ukrainie jest to moim zdaniem dwusłowie, które oddaje najlepiej to, co nazywamy, co się rzadko w tej chwili mówi, ukochaniem ojczyzny. Oni zrobili ogromnie dużo i robią w tej chwili również ogromnie dużo, żeby rzeczywiście, być może po raz pierwszy, stać się w pełni niezależnym, wolnym narodem. Czyli państwo i naród to będzie być może jedność.
O, państwo i naród, być może jedność, mówi pan profesor, to co mówią młodzi Rosjanie, wykształceni, którzy wiedzą, co się dzieje w Ukrainie. Kocham Rosję, ale nienawidzę państwa. To jednak bywa tak, że ta rozdzielność jest ewidentna. Ukraińców tego nie ma. Ale, panie profesorze, równocześnie powiedzmy sobie, że Polacy też mają swoje złe doświadczenia, powstania. Przecież Wielkopolskie było tylko powstaniem zwycięskim. A mimo to zawsze się podnosili, zawsze walczyli. Każdy rozbiór przynosił nowych bohaterów i nowych właściwie przywódców, którzy stawali na czele większej lub mniejszej grupy, żeby walczyć o Polskę i o odzyskanie ziem. A mimo to, myśli pan, nie mamy tego takiego zawołania jak Ukraińcy? Bo pan mówi, że ono jest wyjątkowe.
No, cały świat tak naprawdę, cała historia świata to nic innego jak utkanie z takich właśnie ciągłej walki o swoje wartości,
nie wszyscy,
o swoje teorie.
Tak, ale terytoria. Nie wszyscy mają aż tak trudną tę historię, jak
natomiast
jednak my również mamy.
Dlatego mam szacunek do Ukrainy tak duży, że nasza polska historia jakby była mimo wszystko łatwiejsza. Narzekamy na nią, że my też znajdujemy się w nieszczęśliwym miejscu geograficznym, że zawsze znajdowaliśmy się w jakichś tam stanach zagrożenia.
No bo się znajdujemy w uścisku dwóch.
Ale Ukraina podwójnie. To dopiero jak się czyta podręczniki historii, człowiek sobie zdaje sprawę, że przecież tam jeszcze była bardzo ważna Turcja i walka z Turcją. Bardzo ważna była ta bezwzględność oddziaływania przez stulecia. My po prostu mieliśmy mimo wszystko troszeczkę, ja bym jednak powiedział, łatwiejszą tą historię. I myślę, że mimo, że państwowości obie i te narody mniej więcej w tym samym czasie powstawały,
no, to swoją tożsamość wykuwały często w walce.
Jedne i drugie. Tak. Natomiast bardziej skuteczna była Polska, to też sobie powiedzmy. Czasami się zastanawiam, dlaczego? Dlaczego? Być może właśnie na tych bohaterach. Dlatego, że kończyła się ukraińska tożsamość narodowa na identyfikacji z bohaterami i nie było ich stać na to, żeby właśnie w sposób mniej emocjonalny, a bardziej racjonalnie pewne rzeczy swojego, jeśli chodzi o urządzenie swojego państwa, żeby się zabezpieczyć. Teraz też przed tym staniemy. Bo przecież nawet jeżeli dojdzie do tego, że Ukraina będzie niezależnym państwem, w pełni autonomicznym, to jednak nie zmieni położenia geograficznego. I ja myślę, że dalej będą te zakusy, które no, teraz są tak bardzo wyraźnie widoczne, żeby kiedyś znowu tą autonomię... Po prostu Ukraina, ze względu nawet na, myślę, ziemię, jako producent produktów rolnych, jest wyjątkowym też takim kąsem dla
Rosjan.
No ale sława Ukrainie, no to jest właśnie moim zdaniem ta istota cierpienia, które ten naród ponosił cały czas, żeby tą swoją tożsamość narodową utrzymać i być może w końcu zrealizować w postaci niezależnego państwa.
Panie profesorze, tak słuchając pana, zastanawiam się, przepraszam za być może zbyt natrętne pytanie, ale odnoszę wrażenie, że pan bardzo osobiście przyjmuje to, co się tam dzieje. Teraz wspomniał pan o tym, że zna pan Ukraińców, że ma tam pan swoich przyjaciół.
Dobrze odczytałam pana. Mam i wśród Rosjan, i wśród Ukraińców.
No to
znaczy,
to jest jakiś
moje
konflikt.
Miejsce jest, kochane, jest które jakiś, będę pamiętał.
Jest, pytam, Odessa. Czy jest w tym jakiś konflikt, że pan zna jednych i drugich?
Jest. No, nie ma konfliktu, jeśli chodzi o Ukrainę. Bo jeśli z sentymentem wspominam na przykład coś takiego, jak w nocy w Odessie przy budce z piwa, bo lubiłem tak trochę poznawać nie tylko, powiedzmy, te uniwersytety.
Ach, kto ale... nie lubi, panie profesorze. Tak.
I zaśpiewali, jak się zorientowali, że jestem Polakiem, zaśpiewali mi po polsku, jeszcze Polska nie zginęła. No to wtedy człowiekowi... nie wiem, tam byli też Polacy. Tacy, którzy nagle odkryli, że oni są Polakami, ale oficjalnie byli obywatelami Ukrainy. Odessa jest szczególnym miejscem, bo to jest mieszanina całego świata. No i prawdę mówiąc, jest mi żal. Żal mi jest i tej Odessy, i tych studentów ukraińskich, których poznałem, i tych pięknych wieczorów, które spędzaliśmy w różnych miejscach, między innymi w oceanarium nad brzegiem słynnych schodów
w Odessie.
Ale z drugiej strony mam też Rosjan i też sympatycznych. No i to jest właśnie problem dla mnie bardziej w tej chwili, mój stosunek do Rosjan, bo no, znam ich wielu. W stosunku do mnie byli zawsze uczciwi, zawsze w porządku. Pani profesor Abulchanowa-Sławska, która zawsze zostaje w mojej pamięci, dostawała od władz komunistycznych tak mocno w kość. No nie chcę opowiadać historii życia. Ci starsi naukowcy, w zasadzie każdy z nich
doświadczył
miał
czegoś.
Ogromnie wiele przykrości. Małżeństwa rozbijane, wysyłani gdzieś tam daleko. Mąż wtedy jeszcze był Leningrad, żona w Leningradzie, a mąż nie wolno mu się było zbliżać na 100 kilometrów. No i teraz jak patrzeć na tych Rosjan, którzy są świetnymi twórcami sztuki, znakomitymi dyskutantami. Nocne dyskusje o wojnie z 1920 roku. No nie wiem, czy w Polsce bym sobie mógł pozwolić na tego typu dyskusję szczerą, jaką prowadziliśmy z nimi.
Panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale jeśli pan jeździł metrem w Moskwie, to pewnie pan widział, że tam właściwie prawie wszyscy czytają.
Tak, tak.
I to jest bardzo charakterystyczny obrazek. A poza tym, no, myślę, że każdemu z nas...
Co piąty, myślę, gra na fortepianie albo na jakimś innym instrumencie. Kultura muzyczna jest znakomita. Odróżniałbym, bo to też jest... Tak jakbym mógł powiedzieć, że Polska jest mniej więcej jednolita, to o Rosji bym powiedział, że ona jest nieprawdopodobnie zróżnicowana. Dla mnie mieszkaniec Petersburga i kultura rosyjska w Petersburgu to jest zupełnie czymś innym niż kultura w Moskwie. A jak jeździłem jakimś tam jeepem przez te wielkie rosyjskie stepy i zatrzymywałem się w wioskach rosyjskich, to jeszcze zupełnie coś innego.
Panie profesorze, no nikt z nas nie zapomni o tym, że Rosja wydała takich twórców jak Lermontow, Puszkin, Czechow, Tolstoj, ale także i współczesny. No mamy Achmatową, mamy Wysockiego, Okudżawę, prawda? I tak można by wymieniać nieskończoność. To są ludzie, którzy wyrastali na rosyjskiej ziemi, urodzili się w tym kraju, a równocześnie kochamy ich literaturę, kochamy ich twórczość, a równocześnie patrzymy na tym, co robi dzisiaj żołnierz rosyjski, który gwałci, okrada i strzela do ludzi. Nie wierzę w to, żeby można było w taki bezmyślny sposób wykonywać rozkazy, tylko dlatego, że jest się żołnierzem.
No to jest kolejna konsekwencja negatywna tej wojny rozpętanej, gdzie my jakby zmniejszamy wiarygodność tego, co nazywamy sztuką światową pochodzenia rosyjskiego. I to jest też dla mnie zawsze pytanie, jak to jest możliwe, że... Bo mówimy o tym, że kultura, a szczególnie sztuka, literatura, poezja, powiedzmy, kino, filmy, no, uszlachetniają człowieka, że powodują, że stajemy się tacy bardziej zhumanizowani, że tak naprawdę ta sztuka nas chroni przed złymi czynami. I tu nagle w miejscu, gdzie tej pięknej sztuki na najwyższym poziomie jest bardzo dużo, pojawiają się tego typu historie. No to jest dla mnie nie do pojęcia, jak
i nie
to
do,
jest
i nie, i nie do pogodzenia, prawda?
Panie profesorze,
bardzo dziękuję za to spotkanie. I na koniec zaprosimy państwa, zresztą z rekomendacji pana profesora, na wysłuchanie pieśni Moniuszki Kozak w wykonaniu Bernarda Łedysza. Bardzo dziękuję państwu również, panu profesorowi szczególnie.
Dziękuję pięknie.
Przystanek Życie. Thank you.
wszystkie biją dzwony, organ mi zagrajcie. Niechaj tylko, niech chowają cmentarniane dziaki. Jeno same ukraińskie grzebią mnie kozaki.